Marta Byczkowska-Nowak, dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Którędy na wolność? Historia pierwszej dziewczyny, która uciekła z Auschwitz. Przyznam się państwu i pani Marcie, że kiedy ta książka trafiła na moje biurko, wydawnictwo Pruszyńskie i Spółka, pomyślałam sobie, jejku, znowu kolejna książka o Auschwitz, a w ubiegłym roku mieliśmy bardzo wiele takich pozycji z okazji wyzwolenia 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. I ona tak sobie od stycznia, proszę państwa, leżała, bo w styczniu ta książka, pani Marto, wyszła, tak?
Tak, pod koniec stycznia.
Pod koniec stycznia. Ale mówię, no, pięknie wydana, szyta, cudowny papier, biały, dużo litery, zabiorę do domu, przeczytam. I dlatego dzisiaj o tej książce państwu opowiem razem z jej autorką i żałuję, że tak późno. Mam nadzieję, że autorka mi wybaczy, bo to nie jest książka taka, o której państwo myślą. Jest to słowo straszne, Auschwitz, jest bohaterka, ale to nie do końca jest literatura faktu. Dzisiaj jeszcze pani autorce powiem, że i obszerny fragment pani książki można znaleźć w internecie na portalu internetowym właśnie Onet. Tam jest publikowana.
Tak, bardzo, widziałam. Cieszę się
bardzo. Bardzo duży fragment. A państwo, jak chcą zobaczyć książkę, zapraszam do zakładki Radio Wieczór www.zachod.pl. No właśnie, debiut i taki temat na początek i na debiut.
No tak, trochę brawurowa decyzja może. Rzeczywiście. No ja się przyznam szczerze, że ja się zgłosiłam do wydawnictwa Pruszyński z pomysłem na zupełnie inną książkę. Nie przyszło mi do głowy, żeby się porywiać na powieść tak trudną w dodatku. Chciałam napisać książkę wspomnieniową. To się wszystko miało wydarzyć i udać. W ten sposób się poznałam z moim wydawcą i z wydawnictwem. No i projekt nie wypalił właściwie w ostatniej chwili. Bohater mój niedoszły się wycofał. Ale w ten sposób już poznałam swojego redaktora i byliśmy w trakcie takich rozmów o tym, co dalej. I to był czas, kiedy na światło dzienne, na szerokie wody internetów wypłynął projekt brazylijskiej, tak, brazylijskiej artystki Mariny Amaral, Twarze Auschwitz. To jest fotografka, artystka sztuk wizualnych. Ona pokolorowała czarno-białe fotografie więźniów Auschwitz i z taką krótką notką biograficzną wypuściła je w świat. I ta historia wtedy przyszła jednocześnie i do mnie, i do mojego wydawcy, i tak, ponieważ byliśmy w rozmowach, co dalej robimy, to padło takie hasło, że może. No, ta historia była mi bliska już dawno, mnie bardzo intrygowała ta pierwsza ucieczka z Auschwitz, bo oni gdzieś tam wspominają były więźniarki. Bardzo krótko, bardzo tak enigmatycznie, troszeczkę sprzeczne są te wspomnienia, ale gdzieś tam mnie to już wcześniej ciekawiło, intrygowało, że te męskie ucieczki z obozu są dobrze udokumentowane, są znane, a kobiety przecież też takie próby podejmowały, a o tym nic nie wiemy, więc temat frapujący. Ale rzeczywiście miałam bardzo dużo wątpliwości, czy się porywać, szczególnie, że to pierwsza książka, temat trudny, więc nie była to łatwa decyzja, no ale mamy ostatecznie książkę przed sobą, więc...
Znamy twarz pani, znaczy bohaterki, na której oparła pani swoją, mogę tak powiedzieć, powieść. Nie dokument, nie literatura faktu, nie książka historyczna, powieść. Znamy twarz Janiny Nowak. Ja na początku myślałam, że być może to jest historia z pani rodziny, bo drugi człon pani nazwiska to jest właśnie Nowak, Byczkowska Nowak. Ale pomyślałam sobie, jak zaczęłam czytać o pani książce i zapoznawać się z recenzjami, że to jednak była postać autentyczna, ale na bazie tego wszystkiego, co się wydarzyło bohaterce, czyli Janinie Nowak, stworzyła pani fikcję.
Tak, dokładnie tak. Ta zbieżność nazwisk to jest jedynie popularność tego jednego z najczęściej występujących w Polsce nazwisk. Nie, nie jest to żadna rodzina. Rzeczywiście moja bohaterka jest, powiedziałabym, inspirowana tylko tą prawdziwą postacią. Jest to postać fikcyjna. Ona jest zainspirowana tą osobą, ale żeby użyć takiego sformułowania, że to jest jej życiorys i że to są fakty z jej życia, to musiałabym dużo więcej o niej wiedzieć. Poza tymi kilkoma faktami, które znamy.
Ale twarz Janiny Nowak znamy. Możecie Państwo też wejść do zakładki Radio Wieczór. Jest tam fotografia młodej kobiety. Niepokolorowane to zdjęcie jest w pasiaku czarno-białym i można zobaczyć, jak wyglądała prawdziwa bohaterka, kobieta, która uciekła z Auschwitz jako pierwsza kobieta. Tak. I dalej. A uciekła ona zaraz po przybyciu do obozu, tak, po dwóch tygodniach.
12 czy 13 dnia pobytu w obozie rzeczywiście bardzo szybko się to wydarzyło. To w ogóle był sam początek obozu kobiecego w Auschwitz, bo tam wcześniej już dwa lata funkcjonował obóz męski. Natomiast ona przyjechała dosłownie jednym z pierwszych transportów po kilku tygodniach zaledwie funkcjonowania tego kobiecego obozu i rzeczywiście ta ucieczka po niespełna dwóch tygodniach nastąpiła.
A czy pani Marto wie, dlaczego Janina Nowak trafiła do obozu?
Ona była osadzona jako więźniarka polityczna. Tutaj właśnie wokół tej historii, tej osoby pojawiały się nieścisłości we wspomnieniach więźniarek. Niektóre z nich mówią, że była ona więźniarką kryminalną i że dlatego właśnie, że nie była to więźniarka polityczna, komando, z którego uciekła, nie zostało obciążone no tak straszną odpowiedzialnością zbiorową, jaką było dziesiątkowanie, czyli rozstrzelanie do 10 kobiety, bo tak to się zazwyczaj odbywało. Ta decyzja o tworzeniu kompanii karnej była tym łagodniejszym wymiarem kary.
Ale kompania karna kobiet powstała po ucieczce Janiny Nowak.
Tak, to była konsekwencja, tak, była to konsekwencja jej ucieczki. Pierwszy taki przypadek i po raz pierwszy taka odpowiedzialność zbiorowa została wyciągnięta. Natomiast gdzieś tam właśnie w tych wspomnieniach się pojawia, że to była tylko kompania karna, a nie rozstrzelanie, ponieważ uciekła więźniarka kryminalna. Ale okazuje się, że jednak nie, że jest to nieprawda, że Państwowe Muzeum Historii Auschwitz-Birkenau przekazało mi wiadomość potwierdzającą, że była ona więźniarką polityczną. Tyle tylko wiemy. Dokładnych powodów nie znamy, ale wiemy, że żeby zostać osadzonym jako więzień polityczny, no to wiele nie trzeba było.
Była jedną z kilku tysięcy więźniarek przebywających w tym czasie w Auschwitz. O części obozu, którą dla nich wydzielono, komendant Rudolf Hess wprost mówił, że miała warunki najgorsze pod każdym względem. Zresztą kobiety umierały w tym strasznym miejscu dwa razy szybciej od mężczyzn i to przypomina portal wielkahistoria.pl w artykule Kamila Janickiego. Także
tak jest.
Na bazie tej ucieczki powstał i autentycznej bohaterki, prawdziwej, powstał pomysł napisania powieści.
Tak było. Pomyślałam sobie, że to jest dobry może pretekst po prostu, może to nie jest ładne słowo w tym przypadku, ale że jest to jakiś ciekawy pretekst, żeby opowiedzieć coś więcej o obozie, żeby się zbliżyć do jakiejś prawdy na temat tego miejsca, do prawdy na temat tych ludzi, którzy tam byli. Choć historia sama w sobie tak naprawdę nie jest jakaś spektakularna. To nie jest jedna z tych takich bardzo efektownych ucieczek, które no, wręcz na hollywoodzki film się nadają, bo takie te męskie ucieczki znane są przez główną bramę obozu w przebraniu samochodem komendanta. Wręcz wyjechało kilku więźniów. To nie była jedna z tych historii. Ta kobieta po prostu poczuła, że no, prawdopodobnie poczuła, że nie może żyć w takim miejscu, że życie jest gdzie indziej i ona po prostu podczas grabienia siana nad sołą przeszła na drugą stronę rzeki, więc zdawać by się mogła mało spektakularna historia, wokół czego tutaj snuć opowieść. Ale właśnie to jest taki moment, w którym sobie zadałam pytanie, czy tutaj możemy mówić w ogóle o mało spektakularnych historiach, prawda?
Jest jeszcze odpowiedzialność, jaką ponosili więźniowie za każdą ucieczkę z takich miejsc zagłady.
Tak, ona jeszcze tego nie wiedziała, ponieważ była to pierwsza uciekinierka, nie miała pojęcia, jak wygląda odpowiedzialność zbiorowa. potem już we wspomnieniach więźniarek ten wątek się pojawia, że każda ucieczka była taką każdy plan ucieczki był taką odpowiedzialnością obarczony, ale ona jeszcze tego nie wiedziała. Nie mogła wiedzieć, co się stanie z kobietami z jej komanda w związku z jej decyzją.
I ciekawą historią jest też to, bo nie wiem, czy państwo orientują się, my mówimy o powieści i opowiadamy o autentycznych losach bohaterki, która była inspiracją naszego gościa Marty Byczkowskiej-Nowak do napisania książki, która jest debiutem. Bo tu jest granica, tak? Fikcja, gdzie jest fikcja, a gdzie jest prawda, czyli realia życia. O tym za chwileczkę, bo sama bohaterka Janina Nowak została złapana i ponownie przywieziona do obozu.
Tak, to prawda. To jest również...
Miała już inny numer.
Tak, to w ogóle była dosyć taka bezprecedensowa historia. Nikt się chyba nie spodziewał, że ponownie osadzony więzień czy więźniarka będzie dalej częścią obozu. Raczej przypuszczano, że zostanie spektakularnie ukarana na oczach wszystkich w takiej jakiejś publicznej egzekucji, bo tak to się odbywało. Tymczasem pozwolono jej dalej żyć. Dlaczego tak było? Nie wiadomo. Te procedury niemieckie nie były chyba aż tak ujednolicone i tak idealne, jak nam się może wydawać. Także to rzeczywiście była dosyć niezwykła historia, że ona kilka miesięcy spędziła na wolności. Wiemy, że w wyniku denuncjacji została powtórnie tam odwieziona i osadzona i pod innym już numerem, rzeczywiście z takim czerwonym znakiem na plecach, pozwolono jej dalej tam walczyć o życie. Ten czerwony znak to był taki emblemat, który więźniarki z kompanii karnej nosiły po to, żeby były dobrze widoczne, żeby było wiadomo, że to są te, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.
Bohaterka pani jest mieszkanką Łodzi. Bohaterka pochodziła spod Łodzi, tak?
Tak.
Ta autentyczna postać.
Tak, w dokumentach pojawia się kilka nazw właściwie miejscowości podłódzkich. To jest zawsze ten sam rejon, gdzieś niedaleko Koluszek, ale są to gdzieś tam, była to jakaś jedna mała miejscowość w województwie łódzkim. Wiemy, że rzeczywiście potem ukrywała się w Łodzi. Więc to wszystko, tutaj cała ta łódzki wątek w książce i koluszkowski to rzeczywiście jest coś, co jest zgodne z życiorysem pierwowzoru mojej bohaterki.
Pytając o granicę między prawdą a fikcją, bo troszkę się i retrospekcję, bo opowiada pani o obozie, o życiu w obozie, o tym, co się tam dzieje, jednocześnie natychmiast przeskakując w różne miejsca dzieciństwa, młodości pani bohaterki. A natomiast prawdą jest to, że wplata pani jeszcze realne adresy, postaci, nazwy, którymi posługiwano się w tamtym czasie w języku niemieckim. Przedstawia pani też historię katów w tych przepisach obozowych. Więc ta granica między prawdą a fikcją jest bardzo płynna.
Tak, ja bym powiedziała, że rolą fikcji w tej powieści tak naprawdę to było chyba dla mnie takie stworzenie ram dla zawarcia jak największej liczby informacji dotyczących prawdy historycznej. Takich ram, żeby czytelnik nie miał poczucia, że obcuje z podręcznikiem, tylko z żywymi bohaterami, z którymi się może zżyć i utożsamić, ale te wydarzenia w planie osobistym, w tym fikcyjnym życia mojej bohaterki, właściwie były konstruowane w taki sposób, żeby pomiędzy nimi jak najwięcej opowiedzieć rzeczywiście o tym, jak wyglądał dzień życia więźniarek, jak wyglądał cały ten koloryt obozu żeńskiego, co tam się działo, jacy ludzie tam byli. To jest wszystko poparte bardzo, bardzo dużym, gruntownym i takim niekończącym się właściwie researchem, który...
I o to chciałabym zapytać, bo przypominam, pani rocznik 1984. Cóż może pani wiedzieć o tamtych czasach? Chyba, że są w rodzinie tacy, którzy pamiętają i opowiadają. Ale my już wiemy, że tych osób, które warto zatrzymać w pamięci historycznej, jest coraz mniej żyjących. Pokazała pani rzeczywistość obozową, jakby, chociaż książka jest w trzeciej osobie, narracja jest w trzeciej osobie prowadzona, ale pokazała pani taką rzeczywistość, jakby pani to sama przechodziła, opowiada pani historię ofiar. Skąd taka wiedza o fabryce śmierci, ten research? Co to znaczy słowo? My wiemy, co to znaczy, ale co to? 2 lata trwało, 3 lata? Bo przy takiej wiedzy, którą nam pani pokazała w tej książce, przypominam, że to jest powieść. To wydaje się nieskończona bytność w różnego rodzaju miejscach z tą tematyką związaną.
No ja się bardzo cieszę, że pani zwraca na to uwagę i bardzo mi jest miło, że to jest zauważalne i że jest to wartością dla czytelnika. No my jesteśmy dzisiaj w o tyle komfortowej sytuacji, my osoby zainteresowane tą tematyką, że mamy naprawdę ogromny dostęp do wspaniałych źródeł historycznych dotyczących różnych, prawda, rozdziałów II wojny światowej, ale między innymi obozu Auschwitz-Birkenau. Od kilkunastu chyba lat działają instytucje, które no, wykonują niesamowitą pracę. Muzeum Historii Auschwitz chociażby ze swoimi wydawnictwami, z całym swoim działem edukacji. Instytut Pileckiego ze swoimi zapisami terroru. To jest też publikacja książkowa i wyszukiwarka internetowa. Mamy dostęp do dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. A poza tym bardzo dużo wspomnień byłych więźniów i więźniarek możemy znaleźć w formie wywiadów rzek, w różnych audycjach audio i wideo, gdzieś tam archiwizowanych bez żadnej redakcji. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dostęp do źródeł jest naprawdę ogromny. Także ja po prostu poczułam, że absolutnym obowiązkiem moim, jeżeli już dotykam tego tematu, jest dotarcie do takiej ilości źródeł, do jakiej mogę. Zrobienie takiej selekcji, żeby to było wartościowe dla czytelnika. I absolutnie, że trzeba to po prostu wykorzystać. My dziś naprawdę ani nie możemy, ani nie musimy fantazjować, bo bardzo dużo jest wiadomo. Ja to gdzieś już mówiłam, że w tej mojej książce wszystko to, co się dzieje w obozie, począwszy od wydarzeń jakichś tam ważniejszych, a skończywszy na treści rozmów i snów nawet bohaterek, to jest wszystko utkane z setek wspomnień. To wszystko jest. My możemy o tym czytać, możemy o tym słuchać, więźniarki o tym opowiadają.
W związku z tym, że czyta się ją w sposób, użyłabym słowa nagły, bo ja pani opowiadałam, jak ja się zabrałam do pani książki i że czytałam ją, obozowa tematyka, może niedobra pora, ale nocą, i pochłonęłam ją, bo czyta się niezwykle. Można powiedzieć, że wszystko to w pani książce mnie bardzo urzekło, pomimo język szczególnie, tak jak pani opowiada te wszystkie historie, gdzie pomimo tej straszliwości czasów tamtych, tych okropnych ludzi, którzy innym ludziom zgotowali piekło na ziemi, pokazuje pani też nadzieję, przyjaźń. I to wszystko daje taką chęć, nawet jeżeli ktoś sięgnął po raz pierwszy po książkę o tematyce obozowej, żeby sięgnąć być może do źródeł historycznych. Dlatego pytam poprzez niezłapanie tej granicy między prawdą a fikcją, dla kogo jest ta książka według autorki?
No może to zabrzmi banalnie, jak powiem, że chyba powinna być dla wszystkich, ale no chyba trochę tak jest. Dla mnie bardzo dojmujące jest to, że świadkowie zagłady w każdej prawie wypowiedzi publicznej mówią, musicie pamiętać do nas, prawda? Takie zobowiązanie czynią wręcz. Podkreślają to, musicie pamiętać o tym, musicie być czujni i wrażliwi i refleksyjni wobec tego, co się dzieje w waszej rzeczywistości. A także pamiętać o tym, co się działo, bo po pierwsze, wiadomo, historia nauczycielką życia jest. Po drugie, ze względu na szacunek po prostu do tego, co się wydarzyło. Więc ja nie myślałam, pisząc, czy to jest dla kobiet, czy to jest dla mężczyzn, czy to jest dla młodszych ludzi, czy starszych. Nie, na pewno nie przyświecała mi taka intencja, żeby napisać kolejną nośną pozycję dla fanów literatury obozowej. To tyle mogę powiedzieć, że to na pewno nie było moim celem. Dlatego cieszę się też bardzo miło pani, że pani powiedziała na początku, że nie jest to, że jest to trochę inna książka niż te pozostałe obozowe pozycje. To mnie cieszy, bo taki miałam cel, żeby jednak może coś trochę bardziej uniwersalnego spróbować stworzyć, a nie tylko epatowanie tym obozowym okrucieństwem, które już dobrze znamy, prawda, z wielu pozycji.
Jeżeli ktoś sięgnie po pani książkę, to zobaczy, że nawet zwykła pomadka w tamtych czasach, no cudnie do zdobycia, tak? Staje się pewną wartością w obozie. Pomadka, czyli tak jest. Ja oczywiście nie wiedziałam, nie słyszałam o dziewczycie, która pierwsza uciekła z Auschwitz. Jeżeli na bazie tej powieści możemy poznać to wszystko, co się działo z pani bohaterką, no to jest to ważne. I to słowo ważne z dużymi literami tutaj mówię, bo jest też ważne, jak długo pani pracowała nad tą książką, bo tak sobie myślę, czytając te wszystkie przypisy, benedyktyńska praca, no może z 2 lata, 3?
No dziękuję bardzo. Nie, tak długo nie. To znaczy być może research rzeczywiście trwał dużo dłużej niż samo pisanie. Natomiast pisanie chyba myślę, że w roku czasu mniej więcej zamknęłam. To oczywiście tam harmonogram prac był troszeczkę inny, rzeczywistość poszła swoim torem, ale myślę, że tak, że pisałam mniej więcej rok, ale przygotowywałam się na pewno dłużej. Ale tak jak powiedziałam, tego zdobywania informacji właściwie nie można skończyć. Trudno dojść do takiego punktu, w którym sobie możemy powiedzieć, dobrze, wiem już wszystko, mogę usiąść i pisać. No nie, no to jest wiadomo, że my się zaledwie gdzieś w ogóle zbliżamy, opuszkami palców dotykamy tego, co tam się naprawdę działo, więc do samego końca pisania książki ciągle obcowałam z tymi wspomnieniami, z opracowaniami historyków, no nie wyobrażam sobie, żeby to inaczej miało wyglądać.
Ja rozmawiałam z wieloma debiutantami i debiutantkami na antenie Radia Zachód, które to osoby prezentowały swoje debiuty. Muszę pani powiedzieć, że zrobiła pani wystrzał armatni, lej po bombie. Ciekawe, co będzie dalej, bo pozwolę sobie przeczytać fragmencik malutki recenzji tylko. Sylwia Kłoda napisała tak. To dobry zwiastun na przyszłość dla Marty Byczkowskiej-Nowak i dobra wiadomość dla czytelników ceniących literaturę piękną. Ja na pewno sięgnę po kolejną książkę autorki, mając nadzieję, że tym razem będzie to w pełni fikcyjne dzieło. Uważam bowiem, że pisarka potrafi budować świat wewnętrzny bohatera, posługuje się językiem, który zatrzymuje i jest gotowa na stworzenie własnej historii. Czekam zatem spokojnie na jej kolejną książkę. Dobrze, to zapytajmy, jaka to będzie kolejna książka po takim debiucie Którędy na wolność, czyli historia pierwszej dziewczyny, która uciekła z Auschwitz.
Bardzo, bardzo pani redaktor, dziękuję za te słowa i za przytoczenie takiej miłej recenzji. To jest super ważne.
Złych nie znalazłam, osoby, choć się starałam.
No dziękuję. Bardzo jest to ważne, myślę, dla każdej osoby, która pisze, ale dla takiej, która wydaje debiut, to tym bardziej. Także naprawdę bardzo doceniam, bardzo dziękuję. Następna książka. No, mogę powiedzieć, że pracuję w tej chwili nad biografią, czyli akurat tę konkretną czytelniczkę zawiodę, która czeka na fikcję. To myślę, że to jeszcze nastąpi. W tej chwili pracuję nad biografią pisarza. Więcej chyba na razie powiedzieć nie mogę. A w planach takich moich prywatnych, ale jeszcze nie wydawniczych, ale mogę zdradzić, że w moich prywatnych planach jest stworzenie książki dla dzieci.
Pani Marto, bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchaczy informuję, że mamy 4 książki z wydawnictwa Pruszyńskiej i Spółka i rozdamy to poza anteną. Jeżeli ktoś jest zainteresowany ze słuchaczy albo słuchaczek, ale ja muszę zadać pani to pytanie na koniec naszej rozmowy.
Słucham.
co się stało z prawdziwą Janiną Nowak?
No bardzo mi zależało na tym, żeby się dowiedzieć, jakie były jej powojenne losy, ale niestety ani Muzeum Historii Auschwitz, ani IPN nie dysponowały materiałami na ten temat. Nie dotarłam do rodziny. Myślę, że ona po wojnie po prostu zmieniła pewnie nazwisko, bo gdzieś tam się ten trop urywa. Ona nie była osobą jakoś aktywnie pielęgnującą pamięć po tych przeszłych wydarzeniach. Nie należała ani do żadnego stowarzyszenia rodzin oświęcimskich, czy tam, no jest wiele takich grup. Także właściwie to, nie wiem, nie dotarłam do tych informacji. Próbowałam, ale nie wiem. Wiemy tylko tyle, że przeżyła obóz, została wyzwolona.
Tak, bo ona trafiła do obozu w Ravensbrück.
Tak, została przewieziona. To tak
była tam do 1945 roku i potem jakby ślad zaginął. Chociaż dzisiaj właśnie na tym portalu internetowym, gdzie jest duży fragment pani książki, jest też przez dziennikarza być może data śmierci jej podana, 1999 rok.
Tak, spotkałam się z tą informacją, że gdzieś w latach 90. Być może rzeczywiście umarła ta pani, ale ja do tych informacji nie dotarłam, pomimo tego, że szukałam gruntownie, więc szczerze mówiąc nie wiem.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Marta
również,
Byczkowska-Nowak, Którędy na wolność. Historia pierwszej dziewczyny, która uciekła z Auschwitz. Dobrej nocy, życzę i zdrowia.
Dobrej
pani Marto. Czekam na pani, czekamy na pani następną książkę, czyli na biografię pisarza.
Tak.
To też będzie, nie zdradzi pani jakiego pisarza?
No jeszcze chyba nie mogę.
Żyjącego?
Ale... Nie.
Dobrze. Nie będę ciągnąć za język. Szanuję bardzo te tajemnice. Dziękuję bardzo.
Na pewno nie będę tego trzymała długo w tajemnicy, jak tylko coś będę mogła powiedzieć, to się... Odeszła.
Bardzo dziękuję. Marta Byczkowska-Nowak była gościem Radia Wieczoru, Radia Zachód. Dziękuję pani.
Dziękuję, pozdrawiam.